Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Goście się oczywiście dostosowali. Leszek Szmitke, dzień dobry, witam. Proszę Państwa, jak się tego udało dokonać marszałkowi Strukowi, nie wiem. Porozumienie Wojciecha Szczurka i Pawła Adamowicza wydawało się niemożliwe. Prezydenci Gdynia oraz Gdańska przez długi czas nie byli nawet dla ponad 800 milionów złotych skłonni powściągnąć swoje ego. No, ale udało się. Chociaż ciąg dalszy nie musi być łatwy, nie musi być przyjemny i wcale nie będą żyli długo i szczęśliwie. W naszym studiu, jak już mówiliśmy wcześniej, w serwisie Samorządowcy, Jacek Bendykowski, radny sejmiku województwa pomorskiego, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Andrzej Bieni, radny Gdyni Samorządność.
Witam serdecznie.
Grzegorz Strzelczyk, radny Gdańska, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Prezydenci i marszałek musieli się postarać, skoro o metropolii mieliśmy dziś rozmawiać. Taka moc mediów, można powiedzieć, nie chwaląc się. No i krótki komentarz do tego, co się wczoraj wydarzyło. Grzegorz Strzelczyk na sam wpierw.
Zobaczymy, jak będzie przebiegała dalsza współpraca w tych dwóch miast konkurencyjnych. Kwestia jest konstrukcji obszaru metropolitalnego i uprawnień poszczególnych gmin czy powiatów wchodzących w skład tego porozumienia. Natomiast
to porozumienie, które jest, ma opisane trochę te zasady funkcjonowania.
Bardzo dobrze, że do niego doszło, bo tutaj znaczące środki, które mogły ewentualnie były zagrożone i mogły nie wpłynąć do obszaru metropolitarnego, zostaną u nas i bardzo dobrze. Natomiast ja jestem bardziej zainteresowany...
Opozycyjnego radnego Gdańska spytam, kto by był wtedy winien.
Ja w ogóle mam duże zastrzeżenia i duże wątpliwości co do samego kształtu GOM-u, bo ten GOM jest troszeczkę źle konstruowany moim zdaniem i stąd też częściowo rozumiem i podzielam te obawy i wątpliwości prezydenta Gdyni.
Andrzej Bień, Samorządność Gdynia.
Tak, no cieszymy się, że ta sytuacja została rozwiązana. Ja mam wrażenie jednak, że trochę medialnie ją podbijaliśmy, ten bębenek. Myślę, że ani prezydent Gdyni, ani prezydent Gdańska nie mieli zamiaru kłócić się o to zbyt długo. Szukamy najlepszych rozwiązań, stąd też dyskusje, stąd też szukanie różnych pomysłów na taką nową formułę. ZIT to nowe jakby możliwości, nowe rozwiązania. I myślę, że naprawdę wybrano najlepszy wariant, który był możliwy. Będą uczestnikami ZIT-u będą gminy i powiaty. Partnersko będzie w nich mógł uczestniczyć GOM i Norda. Rozwiązanie wydaje się najbardziej racjonalne, najrozsądniejsze. I ja nigdy nie miałem wątpliwości, że uda się tutaj znaleźć kompromis i znaleźć dobre rozwiązanie.
Także... Ale to jest zgniły kompromis, czy to jest korzystne dla wszystkich rozwiązanie?
Absolutnie korzystne dla wszystkich rozwiązanie. I myślę, że rozwiązanie, które dzięki też mediacjom pana marszałka udało się w normalny, pokojowy sposób znaleźć.
Nie za 5.12?
Nie, absolutnie nie. To był jeszcze czas, który był dopuszczalny.
Jacek Bendykowski.
Mieszkańcy już wybrali, mieszkańcy chcieli metropolii, więc władze niespecjalnie miały wybór. Myślę, że wszyscy wiedzieli, że jakoś dogadać się trzeba. ZIT jest tutaj pewnym rozwiązaniem dla nas o tyle bardzo szczęśliwym, że wymusił finansowo niejako przyspieszenie dochodzenia do porozumienia.
Ach, to Bruksela.
Bo to nie tylko te 800 milionów złotych, które jakby są zaczynem tego porozumienia, ale przypomnę, że wszystkie inwestycje, które są w ramach ZIT-u realizowane, uzyskują preferencje również w projektach krajowych, czyli tak naprawdę mówimy o paru miliardach złotych, które przepadłyby dla metropolii Wybrzeża, Pomorza, Trójmiasta, Gdańska, jakkolwiek to nazwiemy.
Zatoki Gdańskiej.
Gdyby do tego porozumienia nie doszło. Rozumiem, że w tym pierwszym głosie wszyscy jesteśmy pełni optymizmu, więc ja będę się skupiał wyłącznie na tym pozytywnym aspekcie, bo oczywiście mam pewne zastrzeżenia do tego, jak będzie funkcjonował ZIT z uwagi na tę konstrukcję, właśnie kompromis, który został zawarty.
To w takim razie ja będę tym czepiającym się, bo podejmowanie decyzji na zasadzie konsensusu, a w takich już ostatecznych przypadkach 3/4 budzi pewne wątpliwości, że o tą zgodę rzeczywiście może być bardzo trudno i Andrzej Bień, na początek, czy nie obawia się pan właśnie, że ten zapis, takie ustawienie sprawy spowoduje, że trudno będzie o porozumienie? Już takie szczegółowe.
To na pewno nie będzie łatwe, ale z drugiej strony konsensus wymusza jednak ustępstwa. Tak? Wymusza to, że wszyscy muszą szukać rozwiązania. Jeśli chcemy uzyskiwać te pieniądze, chcemy z nich korzystać, to musimy szukać takich rozwiązań, które zadowolą wszystkich. A jeśli ma być to konsensus, a nie proste głosowanie, to jednak wymusza, że również te gminy, które będą uczestniczyły właśnie w tym ciele zarządczym, bo to taki, tam jest konsensus potrzebny, będą myślały nie tylko w tym interesie trzech największych podmiotów, tak? No to będzie wymagało również uwzględnienia racji pozostałych samorządów, co uważam, że jest dużą wartością, bo niestety przy takich mocnych, że tak powiem, atutach, jakie mają Trójmiasta, no mogłoby to jednak gdzieś uciec. A tutaj jest szansa, że dzięki temu to
ci mniejsi będą zauważeni.
Będzie można dostrzec również potrzeby tych mniejszych.
Grzegorz Strzelczyk?
Ale to jest ta sama kwestia przy konstrukcji GOM-u generalnie, bo wiele gmin i powiatów ma obawy, uczestnicząc w GOM-ie, przed tym, że miasta dominujące zdominują całą tą ideę i cały ten pomysł.
Dlatego... Ale czasami jednak trudno będzie od tego uciec, skoro tu jest 500 000 ludzi, załóżmy, nie, w przypadku Gdańska, a tam jest 50 000.
Nie, no okej, to wszystko jest w porządku, natomiast to zresztą cała idea Unii Europejskiej, jak Unia Europejska była pierwotnie konstruowana, to właśnie było to, że drogą dyskusji, drogą kompromisu, drogą konsensusu wreszcie osiągano porozumienia, osiągano najlepsze rozwiązania, które wtedy wprowadzała Unia Europejska i to myślę, że ten mechanizm ma szansę sprawdzić się u nas. On nie jest łatwy, to prawda, natomiast ta obawa ośrodków mniejszych w naszym województwie o to, że zostaną zdominowane przez te dominujące trzy miasta tutaj naszej aglomeracji, myślę, że zostaną w pewnym sensie uspokojone i nie będziemy tak bardzo w dużym stopniu egocentryczni, patrząc tylko z perspektywy największych miast województwa.
Myślę, że Grzegorz jest bardzo elegancki, mówiąc o tym, że tu chodziło o obawy mniejszych ośrodków w stosunku do większych. Myślę, nazywając rzecz po imieniu, rzecz raczej dotyczy relacji pomiędzy Gdynią a Gdańskiem i tym, czy w sytuacji jakiegokolwiek ułożenia większościowego, czy kwalifikowanej większości, bo nikt nie mówił tu o zwykłej większości, to musiała być większość kwalifikowana 2/3, 75% mieszkańców. No wiadomo, że przy takiej relacji mieszkańców między Gdańskim a Gdynią, Gdańsk pewnie by dominował w tym związku. I stąd zasada konsensusu tak naprawdę ma bronić interesów Gdyni w tym układzie. To jest oczywiście gdyby taka relacja, która relacja wymuszająca kompromis, relacja wymuszająca konsensus, wymusza, daj Boże, odpowiedzialność głęboką polityków, którzy te decyzje będą podejmować. Możemy się przyjrzeć za Miedzą, mamy podobny przykład podobnej dyskusji pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Wydaje się jeszcze trudniejsze i tam w pewnym momencie już to szło w kierunku jednak w większości kwalifikowanej. Jak się skończy, zobaczymy. Pan marszałek Całbecki również dwoi się i troi, żeby znaleźć kompromis. Ja się mimo cieszę, że Wojtkowi Szurkowi i Pawłowi Adamowiczowi się udało do tego porozumienia gdyby szybciej doprowadzić.
W województwie kujawsko-pomorskim jest troszeczkę inna specyfika, że tak powiem, i podłoże konfliktu, bo tam przypomnijmy sobie, jakby zostało tworzone to województwo i tam od samego zarania, że tak powiem, była ta naturalna rywalizacja między Bydgoszczą a Toruniem i do dzisiaj są tego skutki i reperkusje.
Jeszcze w czwartek zastanawiając się nad tematami i oczywiście metropolia była tym tematem numer jeden, zastanawiałem się, czy najlepszym rozwiązaniem nie byłoby zrobienie tak jak kilka wieków temu na jednym z konklawy w Watykanie, że zamurować tak i nie wypuszczać i niech się dogadają.
Ja miałem taki pomysł, sugerowałem go marszałkowi Strukowi, żeby w pewnym momencie zamurować obu prezydentów i pewnie w końcu się dogadają, bo rzeczywiście ilość środków, które są potencjalnie dostępne, co więcej, nie ma specjalnych sporów co do projektów, bo państwo też powinniście mieć pełną świadomość, że funkcjonuje w tej chwili chyba około 20 zespołów programowych, które prezydenci się z jednej strony dogadywali, czy ten ZIT powstanie, czy nie, ale te zespoły programowe już pracują. Innymi słowy, tych potencjalnych projektów wspólnych do realizacji jest bardzo wiele i jakby na poziomie technicznym te spory są znacznie bardziej ograniczone. Te spory w dużym stopniu dotyczyły kwestii prestiżowych. Nazwy tego, jak się ten ZIT będzie nazywał, miejsca sekretariatu.
Czy bardziej opakowania aniżeli zawartości.
Bardziej opakowania aniżeli jego zawartości.
No tak, bo nawet gdyby ZIT nie miał powstać, to my byśmy szukali rozwiązań wspólnych, tak? I tak jak pan Jacek mówi, jest tutaj już sporo tematów, które są w jakiejś fazie zaawansowania. I one bez ZIT-u się odbywały, tak? No,
panie redaktorze, a poza tym proponowane przez pana rozwiązanie ciągle jest możliwe przy poszczególnych rozwiązaniach, także możemy w ten sposób tym mechanizmem wymuszać pewien konsensus i osiąganie porozumień. Mhm.
Ale czy rzeczywiście już jest tak, że wola większości mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu, innych sąsiednich samorządów o tym, że jesteśmy wspólnym organizmem, chociaż może jeszcze niesformalizowanym, jest tak silna, że ci dwaj kluczowi prezydenci się ugięli?
To nawet widać po sposobach wypowiedzi, panie redaktorze. Myślę, że żadnemu z prezydentów nie przyjdzie do głowy nawet publicznie zakwestionować potrzebę istnienia metropolii i współpracy. Ja oczywiście mam swoje zdanie, uważam, że jeden z prezydentów jest nieco jej większym zwolennikiem, drugi nieco mniejszym, natomiast przez grzeczność i śniadaniową atmosferę nie będę w tej chwili rozwijał tematu, który...
Ale to wymowne spojrzenie w kierunku Andrzeja Bienia.
Jacku, ale wiesz, znowu mówisz o tym, że to jest kwestia i ten spór toczy się tylko na poziomie prezydentów. Pytanie było inne, czy mieszkańcy mają w ogóle świadomość, że coś takiego jest?
Moim zdaniem dzisiaj jeszcze nie. Jak się czyta fora, to widać, że ta emocje powoli się jednak udzielają mieszkańcom i mieszkańcy widzą, że jest pewien poziom napięcia. Natomiast ja myślę, że też większość mieszkańców ma pełną świadomość tego, że współpraca jest niezbędna i jest potrzebna wszystkim. I to zarówno na płaszczyźnie komunikacyjnej, w edukacyjnej, gospodarczej, tak istotnych rzeczy dzisiaj jak ochrona środowiska, jak odpady, spalarnia, energetyka, połączenie sieci ciepłowniczych. To są wszystko rzeczy, które gdyby jak spojrzymy na to szerzej i spojrzymy na to ekonomicznie, czyli jak, no, potencjalne oszczędności, każdy rozsądny człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że Trójmiasto jest jednym organizmem, który powinien być jakby połączony i w wielu aspektach może być i powinien być wspólnie zarządzany. Natomiast jest oczywiście pewna kwestia historycznych zaszłości, jest kwestia różnic społecznych pomiędzy Gdynią a Gdańskiem, tego, że Gdynia była znacznie bardziej zintegrowana przez ostatnie 40-50 lat. Gdańsk
bardziej
jakoś budował,
niż Gdańsk.
Tak, Gdańsk budował tę swoją tożsamość niejako od nowa po 45 roku, ale myślę, że dzisiaj te różnice już się coraz bardziej zacierają. Ale jest mnóstwo ludzi pracujących w Gdyni, mieszkających w Gdańsku i vice versa.
Jestem mniejszym optymistą, jeżeli chodzi o perspektywę mieszkańców. Moim zdaniem, dopóki ten obszar metropolitalny jeszcze jest w fazie projektowania, czy fazie, powiedzmy, bardziej projektów teoretycznych, mieszkańcy jeszcze dzisiaj nie widzą realnych korzyści z istnienia tego tworu. Dopiero jeżeli będziemy negocjowali chociażby wspólne dostawy energii dla całej GOM-u, czy jakichś wymiernych przedsięwzięć, moim zdaniem wtedy dopiero pojawi się percepcja u mieszkańców rzeczywiście korzyści istniejących.
Myślę,
z tego,
że nawet chwilą, gdy mieszkańcy Gdyni zaczęli jeździć 20 minut na lotnisko z Witomina przy pomocy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, to już to będą czuwać swojego, już wiemy, że nie zbudują. Na szczęście dla Gdyni i Trójmiasta.
Jeszcze. Nie poddajemy się absolutnie. Natomiast oczywiście mieszkańcy mają świadomość życia w metropolii, to jest jasne. Co więcej, prezydenci miast też mają tę świadomość i tutaj nie wymaga to od nich jakiejś wielkiej gimnastyki i ekwilibrystyki, żeby tak na to patrzeć. Natomiast to, że toczą się spory, czy toczą się dyskusje, to jest też naturalna rzecz. Słuchajcie Państwo, no to nie jest żaden wyczyn i jakaś niesamowita sprawa. Ja trochę ubolewam, że jednak podbijamy ten bębenek, który dzisiaj w Gazecie Wyborczej czytam, że koniec wojny. No przecież nie ma żadnej wojny w Trójmieście. No naprawdę, nie używajmy takich sformułowań, bo to jest absolutnie nieadekwatne do sytuacji. Szukamy najlepszych rozwiązań. Szorstka
przyjaźń jest lepszym określeniem?
Nawet więcej powiedziałbym, że to jest naprawdę dobra kooperacja. Oczywiście czasami się trochę zacierająca w różnych miejscach, ale generalnie no nie ma mowy o wojnie. No naprawdę to jest absolutnie nadużyte słowo. Niepotrzebnie podbijające bębenek, który tutaj mówimy. No potem się przekłada na mieszkańców emocje, które gdzieś się pojawiają.
Proszę Państwa, to jest nieuzasadniona konkurencja. Przypomnę, że chociażby konkurencja między organizmami gospodarczymi zawsze mi to jest najbardziej bliskie. Chociażby współpraca, a raczej jej brak i czasami niezdrowa konkurencja między portami w Gdyni i Gdańsku. Więc tutaj płaszczyzn sporu i płaszczyzn różnych nieporozumień jest na tyle dużo, że rzeczywiście zgadzam się z Andrzejem co do jednego, że nie należy tej atmosfery podgrzewać, nie należy, powiedzmy, rozbudzać sztucznych emocji. Natomiast ciągle twierdzę, że mieszkańcy jeszcze nie mają realnych dowodów na to, że mogą być jakieś duże korzyści z istnienia tej jednego wspólnego organizmu i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, chociażby w tej drugiej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, takie korzyści się pojawią i wtedy ta świadomość mieszkańców też w tym zakresie znacząco wzrośnie.
To takie najbliższe scenariusze związane właśnie z ZIT-em, czyli zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi. Nazwa swoją drogą nieco koszmarna. Natomiast czy to będzie w takich najbliższym czasie, można powiedzieć, prowadziło do tego, że nie wiem, no, zanikną i GOM, i Norda, i ta współpraca będzie zinstytucjonalizowana, będzie miała trochę inny charakter i już to rzeczywiście będzie jeden organizm, a nie tworzenie takich dodatkowych, pobocznych bytów?
Że powiedzmy sobie szczerze, i GOM, i Norda były trochę surogatami. Znaczy, w związku z tym, że nie było współpracy pomiędzy głównymi aktorami, czyli Gdańskim i Gdynią, no to Gdańsk budował GOM, Gdynia budowała Nordę. Natomiast ja mam nadzieję, że ZIT mimo wszystko będzie tym integratorem i najprostszym integratorem w takiej sytuacji są pieniądze. W tym sensie to Unia Europejska przychodzi nam z pewną odsieczą, bo jak gdyby pieniądze w naturalny sposób wymuszają tę współpracę, szczególnie, że warunkiem jest jej instytucjonalizacja, czyli nie może być to zwykła jak gdyby umowa i zwykła współpraca, natomiast musi być tak gdyby forma, która ma charakter instytucjonalny. To była przez długi czas dyskusja. Ja mam nadzieję, że te 6 lat, czyli perspektywa finansowa do roku 2020, projekty będą realizowane do 2022. Zgadzam się po części z Grzegorzem Strzelczykiem, przepraszam, że się zgadzam, bo wiem, że nie powinniśmy się zgadzać, ale zaraz coś znajdziemy, żeby się pokłócić. Że po tych wielu latach współpracy ja ufam, że czy to następcy prezydenta Szczurka, czy prezydenta Adamowicza, być może oni sami już bardziej z przyszłoną siwizną głowami, będą mieli świadomość, że to było na tyle dobre lata, że ta współpraca instytucjonalna będzie trwała po roku 2022.
Natomiast to, że istnieje Nordajgom, ja też widzę w kategoriach jednak przyciągania i wspólnego zainteresowania tematami metropolitalnymi tych gmin, które były do tej pory troszkę poza nim.
One tak? muszą być oczywiście włączone, to jest oczywiste. Tak.
Zasysanie miastami, takie. Tak naprawdę. I nic poza tym. Udało się dzięki tym dwóm inicjatywom wciągnąć te samorządy, które są dookoła, a które są dla nas też kluczowo ważne, bo naprawdę i Gdańsk jakby widać, że się przeprowadza częściowo do tych gmin sąsiednich. Gdynia tak samo, także cała północ tutaj nas wyciąga nam mieszkańców.
Funkcjonalnie się nie są w stanie rozwijać bez tych gmin okolicznych, choćby jeżeli patrzymy na poziom bezrobocia w tych gminach i poziom bezrobocia w Trójmieście. Dzisiaj jak gdyby koszt pracy w Trójmieście jest bardzo wysoki, mamy bardzo wysokie płace, a jednocześnie mamy za zamiedzą tereny z dużym jakby potencjałem pracowników, które tego Trójmiasta
na inwestycje również.
W trudnych sytuacjach często, bo tam jednak bezrobocie w Nowym Dworze
Nowy Dwór Gdański chociażby, tak.
Mówiąc o kolejnych krokach, które powinny teraz mieć miejsce, czy na tapecie co? Lotnisko w Kosakowie?
To na pewno nie będzie jeden z tych pierwszych 20 projektów.
Andrzej Bień.
To jest jakby temat rzeczywiście trochę się zrobił gdyński, chociaż ubolewam nad tym, bo tak z mojej perspektywy patrząc, no, drodzy Państwo, mamy tutaj, że tak powiem, niemalże w centrum aglomeracji trzy lotniska, tak? Mamy oczywiście główne lotnisko Gdańsk-Bierzchowo, mamy lotnisko gdyńskie w Babich Gdowach, które mamy po prostu, no tam było, istniało, dzięki temu, że się pojawiła szansa jakby troszkę ucywilnienia tej funkcji, wydaje nam się, że dla tego obszaru naszego gdyńskiego i północy tutaj województwa, to jest szansa. Mamy trzeci mały ośrodek w Pruszczu Gdańskim, tak? No to są naprawdę trzy miejsca, gdzie dla różnych trochę funkcji, bo oczywiście, że nie będziemy konkurowali i to jest jakby ważna sprawa.
Co po co ten terminal został zbudowany?
No bo musimy obsługiwać tych, których chcemy tam obsługiwać, tak? Ale ta główna w tej chwili, przynajmniej na początku potrzeba, czyli General Aviation, takiego ruchu bardzo popularnego.
Uzasadnienie, znaczy pewne rzeczy się już stały, natomiast chodzi mi o to, czy to lotnisko nie będzie takim pierwszym testem dla funkcjonowania tej nowej struktury.
Nie, ono będzie poza tą strukturą. To nie będzie dotyczyło tego.
Na dzisiaj pewnie byłoby mimo wszystko zażywiem konfliktu i niepotrzebnego. To gdyby nie chodzi, ja się zgadzam, że w sytuacji, gdyby ono było ograniczone wyłącznie do General Aviation i było skierowane głównie do małych operatorów, małych samolotów, jak gdyby części cargo, to ono nie budziłoby tych emocji. Problem był, kiedy w pewnym momencie pojawiła się właśnie taka idea pewnej konkurencyjności z Rębiechowem, który musi mieć w tej chwili czas na to, żeby spokojnie się odbudować. Szczególnie, że z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Gdyni, komunikacja wraz z tworzeniem PKM z Rębiechowem będzie znacznie lepsza niż z tym lotniskiem w Kosakowie, więc ono musi w naturalny sposób pełnić nieco inną rolę docelowo.
Taką ma być.
Zresztą ja przypomnę, że w niewielkim stopniu, ale Gdynia jest również udziałowcem w lotnisku w Rębiechowie i tak naprawdę absolutnie nieuzasadnione ekonomicznie byłoby tworzenie konkurencyjnego lotniska w stosunku do Rębiechowa, tym bardziej, że w ostatnich latach Rębiechowo zainwestowało i inwestuje nadal tak znaczące środki ekonomiczne, także myślę, że ten cały projekt gdyński lotniska otwartego komunikacyjnego mógłby się po prostu ekonomicznie nie spiąć i nie utrzymać. I to byłoby rzeczywiście absurdalna sytuacja. Jeżeli lotnisko lokalne na zasadzie cargo czy general aviation, no to oczywiście tak, każde miasto do tego ma jakby możliwości i prawo i tutaj nie widzę żadnych powodów, żeby to ograniczać. Natomiast rzeczywiście nie wydaje się, że to lotnisko mogło być realizowane w ramach tego nowego projektu.
Grzechem zaniechania byłoby, gdybyśmy tego nie zrobili. Moim zdaniem z perspektywy Gdyni to absolutnie posiadanie takiego obiektu na terenie właściwie gminy, no to byłoby błędem, gdybyśmy...
Czyli jesteśmy pełni optymizmu, jeżeli chodzi o, aczkolwiek takiego racjonalnego optymizmu, jeżeli chodzi o nową strukturę, o ZIT, o zintegrowane inwestycje terytorialne. Za chwilę już nowe tematy. Grzegorz Strzelczyk, Andrzej Bień, Jacek Bendykowski w studiu Radia Gdańsk, w śniadaniu Radia Gdańsk.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Andrzej Bień, radny Gdyni z samorządności. To struktura taka niepartyjna, ale prawie. Grzegorz Strzelczyk, radny Gdańska, Prawo i Sprawiedliwość. Jacek Bendykowski, radny sejmiku województwa pomorskiego, Platforma Obywatelska. No i teraz właśnie o budżetach obywatelskich słów parę. Są coraz bardziej popularne, samorządy coraz odważniej się w nie angażują. No i jakie są wnioski z tych pierwszych kroków, z tych pierwszych takich podejść do tego, jakie są te projekty, na co mieszkańcy chcą wydawać te pieniądze z panów obserwacji, Andrzej Bień, na sam wpierw.
No my obserwujemy na razie to, co się dzieje w Gdańsku, bo Gdynia jest przed tym zgłaszaniem wniosków, więc mamy.
Ale macie trochę inne doświadczenia związane z radami dzielnic, tak, które tak, podobne rzeczy się realizowały.
Natomiast tak, no tylko kończąc myśl, w ogóle były wszędzie, tak? Każda dzielnica miała radę dzielnicy, myśmy to obowiązkowo jakby stworzyli. Natomiast kończąc myśl o tych budżetach i obserwacji Gdańska, no z radością witamy te pomysły, które się pojawiają w Gdańsku. To jest 420 projektów. Bardzo takie, no, mobilizująca mobilizujący wynik, bo pokazuje, że mieszkańcy faktycznie mają interes, mają zainteresowanie tym, co się dzieje w mieście, mają pomysły na to również. Absolutnie nie chcemy oceniać tych pomysłów, bo one właśnie mają być takie, jak mieszkańcy chcą.
To głosowanie, pierwsze kroki.
Głosowanie wykaże, kogo był w stanie przekonać. I liczymy teraz bardzo na to, że Gdynia również będzie miała sporą liczbę projektów, które mieszkańcy zgłoszą. Do 24 lutego, i warto, żeby tutaj też w radiu to mieszkańcy usłyszeli, do 24 lutego mamy czas na zgłaszanie projektów. Wszystkie wiadomości są dostępne na stronie gdynia.pl. I liczymy na to, że pojawią się pomysły bardzo różne, bardzo rozmaite, że będzie
a
to bogactwo.
Się już pojawiają?
No pojawiają się, następnie pojawił pomysł, nie pamiętam czego dotyczyło, ale na 3 miliony złotych w jednej dzielnicy, to przekracza budżet obywatelski w całości, więc tutaj troszkę trzeba też pewne takie jeszcze może niejasności powyjaśniać i poinstruować tych, którzy zgłaszają projekty, żeby to były realne również finansowo tematy. Natomiast na razie się wpłynąć nie wpłynęły żadne, więc wiemy tylko o tym, że będą ludzie myśleli o oświetleniu różnych ulic, o remontach ulic, o placach zabaw, o terenach rekreacyjnych. Gdańsku się pojawią w ogóle różne takie pomysły bardzo lokalne, tak? Tam jakieś tutaj...
kulturowe tożsamości.
Zegar słoneczny, jakieś takie, no, bardzo fajne.
Grzegorz Strzelczyk.
Uważam budżet obywatelski za krok w dobrym kierunku, tylko jak zwykle w przypadku Pawła Adamowicza jest troszeczkę konstrukcja cała i pomysł ten został skopany na zasadzie koncepcji, na fazie koncepcyjnej.
Trzeba dziekciu być musi.
Nie, no oczywiście, że tak. Gdańsku, nie, to nie odchodzi, że szpila, tylko że, proszę państwa, w Gdańsku ten budżet stworzono na potrzeby wyborcze roku 2014, wyborów samorządowych. Budżet, każdy zresztą projekt, rozmawialiśmy wcześniej o GOM-ie, też powinien być konstruowany w ten sposób, że w sposób przemyślany i ciągły. W Gdańsku zrobiono to w ten sposób, że w sposób mechaniczny wyjęto środki, te 9,5 miliona złotych z poszczególnych wydziałów i stworzono budżet obywatelski. I jaki jest tego skutek? Ja bym sobie wyobrażałem, że budżet obywatelski tworzymy w ten sposób, że zapisujemy w uchwale o budżecie obywatelskim na przykład jakiś procent, czy 0,7%, 0,6% dochodów własnych gminy przeznaczamy na budżet obywatelski. Jeszcze przed podziałem na poszczególne wydziały. Co dzisiaj mamy w Gdańsku? Ten budżet był tworzony troszeczkę odgórnie i w sposób sztuczny, czyli wyjmowano już środki podzielone na poszczególne wydziały do tego budżetu obywatelskiego. Jaki jest tego skutek? Największy, że tak powiem, ciężar budżetu obywatelskiego w Gdańsku podniósł Wydział Dróg i Zieleni. W sytuacji takiej, gdzie w ostatnich latach przy tych wszystkich inwestycjach drogowych, które zostały do użytku, chociażby tereny zielone, o 60 hektarów przyrosły powierzchnia obszarów zielonych, którymi ZDIZ musi się zajmować. Ale tym samym na potrzeby chociażby budżetu obywatelskiego zabrano ZDIZ-owi 2,7 miliona, ja dobrze pamiętam.
Dobrze, a jeżeli chodzi o postawy mieszkańców, o propozycje mieszkańców?
Fajne, bardzo fajnie w to weszli. Właśnie nas to cieszy, że jest bardzo dużo tych projektów. To jest ponad 421 tutaj, tak, dokładnie, jest, jeżeli tak było. One dotyczą tych małych ojczyzn, osiedli, dzielnic, osiedli, wręcz konkretnych ulic.
Chyba, tak.
I to jest bardzo dobre, bo to też buduje tą postawę obywatelską. I obywatele wiedzą, że mają realny wpływ na to, co się dzieje na ich ulicy, osiedlu, w ich dzielnicy. O ile mamy różne doświadczenia, jeżeli chodzi o rady dzielnic, bo one też mają niewielkie środki, ale mają. I tam ta współpraca w radach dzielnic ma charakter czasami, bardzo powiedziałbym, dynamiczny i niekoniecznie konstruktywny. To właśnie przy okazji takiego budżetu obywatelskiego, gdzie wszyscy mieszkańcy będą mieli szansę wypowiedzenia się na temat inwestycji w ich najbliższym otoczeniu, jest na pewno bardzo dobrym pomysłem i to trzeba rozwijać. Z tym, że mówię, od samego początku systemowo, mam nadzieję, że w przyszłym roku już po wyborczym również będzie to, jak powiedziałem, chociażby na taki mechanizm, że wydzielenia pewnych środków z dochodów własnych gminy, a nie kosztem poszczególnych wydziałów, bo to zawsze odbije się na funkcjonowaniu miasta.
Tak, no też wyzwaniem jest jakaś, że skala taka, no w Gdańsku projekty są na 83 miliony. Mamy 9 milionów.
Do dostępne. Tak.
No, to jest wyzwanie.
Przy ograniczeniu do pół miliona na jeden z projektów, ale na tym moim zdaniem polega urok tej instytucji, bo myślę, że to jest absolutnie wspaniała inicjatywa, która pozwala na umożliwienie poszerzenia wiedzy o tym, czym jest realna polityka, bo jeżeli tą realną politykę oczyścimy z tych wszystkich plewów i rozmaitych dodatkowych, niepotrzebnej otoczki, to tak naprawdę polityka sprowadza się, drodzy państwo, do tego, iż z gromady bardzo różnych potrzebnych celów społecznych, których każdy jest ważny i każdy jest potrzebny, trzeba dokonać selekcji tych, na które są pieniądze, bo pieniędzy na wszystkie nigdy nie będzie.
Dzisiaj tak naprawdę mieszkańcy... budujmy drogi. Tak to jest hasło twojego premiera z twojej partii.
Dzisiaj mieszkańcy mogą dokonywać tego wyboru odnośnie do własnych projektów, ale też widzą, na czym to polega. Tak? Znaczy widzą, że to nie jest tak, iż jeżeli na coś brakuje pieniędzy, dlatego, że one zostały wydane na coś, co jest niepotrzebne, tylko zostało wydane na coś, co jest równie potrzebne, tyle, że udało się lepiej ten projekt sprzedać, czy wypromować się. A te projekty są oczywiście najróżniejsze. Od takich bardzo jakby prostych rzeczy w rodzaju rewitalizacji ulicy, czy naprawy nawierzchni, po fantastyczne tożsamościowo takie kulturowe projekty, które się pojawiają, rozrywkowe, nie wiem, to do curlingu na przykład przy Placu Zebrań Ludowych bardzo mnie ucieszył, ale rewitalizacja, nie wiem, Teatru Leśnego, tak? Mhm. I widać, jak bardzo mieszkańcom pewne rzeczy są potrzebne i tutaj będzie rywalizacja pomiędzy bardzo różnymi, z różnych półek projektami, gdzie mieszkańcy się będą mogli jakby wykazywać w tym głosowaniu, ale myślę, że właśnie rozumiejąc jednocześnie to, że jeżeli dyskutuje się dzisiaj o tym, czy wziąć pieniądze ze zdrowia na drogi, albo z dróg na kulturę i vice versa, że ta polityka tak naprawdę tego dotyczy, a dużo otoczki światopoglądowo personalnej, która się pojawia, jest wyłącznie opakowaniem tej polityki.
Mogę ci, Jacku, i tutaj właśnie to, że twój premier z twojej partii mówi właśnie, że nie róbmy polityki, budujmy drogi. No to ty ciągle mówisz o polityce wbrew swojemu premierowi, to ja ci pomogę i powiem, że w kategoriach
polityka to jest właśnie budowanie dróg.
W kategoriach ekonomicznych możemy używać pojęcia kosztu alternatywnego. Coś za coś, czyli kwestia wyboru. Rezygnujemy z czegoś, budujemy coś innego.
Dokładnie, tak. No i dlatego pytam o te wybory mieszkańców, te projekty, które już wpłynęły. Czy to nie są takie projekty miłe, łatwe, przyjemne, a nie rozwiązujące na przykład jakieś konkretne problemy konkretnych miejsc.
Dlatego
nie,
powiedziałem, są że to, jest, to było projekty. Na potrzeby wyborcze.
Nie, ale są również takie, są również takie projekty. Nie, projekty typu, nie
wiem, pierwszym wersji,
schody, które idą z osiedla, które jest na wzgórzu, które idą do przystanku autobusowego na przykład, czy jakieś odwodnienia podwórek w dzielnicach, które są nieco bardziej będziemy zaniedbane. Także jest również, są również takie projekty, które są absolutnie praktyczne.
Ale to pokazuje też jakby jedną rzecz, że słuchajcie, no, miasto to nie są tylko te projekty infrastruktury takiej twardej, tak? Naprawdę miasto, samorząd to są również projekty zupełnie innej...
Potrzebuje rozwiązywania mnóstwa
osób. Ale żeby mieszkańcy zwróciłeś na to uwagę. Zupełnie... Andrzeju, ale zwróciłeś na to uwagę, twarde, że te tak zwane projekty miękkie, czyli te kulturalne właśnie, pewne rzeczy też znalazły się to dla tych wnioskach, które mieszkańcy złożyli.
No, dokładnie, że my patrzymy tak, że właśnie, czemu nie wydaliśmy na, nie wiem, na Sylwestra, tak, a nie wydaliśmy na jakąś drogę, którą można było za te pieniądze zrobić. No można było, oczywiście, że tak. Ale mieszkańcy też tego potrzebują. To nie jest tak, że my będziemy się poruszali tylko w twardych takich wymiarach.
To jest doskonały sygnał docelowo dla kolejnej Rady Miasta, obserwacji tego, na czym obywatelom zależy.
Materiał jest bardzo bogaty, tak?
No dobrze, a czy to też nie jest efekt, to tak duże zainteresowanie i taka duża rozbieżność tego, że do tej pory w przeważającej większości nasi samorządowcy to bardzo chętnie budowali stadiony, lotniska, inne wielkie obiekty za setki milionów złotych, mówię o tych największych samorządowcach. Tymczasem nie było takiego tego drobiazgu, tych małych, potrzebnych do codziennego życia, poprawiających czy jakoś...
Bo potrzebne, panie doktorze.
No oczywiście, natomiast, że są potrzebne, tak, natomiast tych małych nie było, albo było bardzo mało.
Na tym polega idea z jednej strony budżetu obywatelskiego, z drugiej strony budowy rad dzielnic, które mają się zajmować właśnie takimi projektami, które są projektami jak gdyby małymi do zrealizowania w ciągu pół roku, roku, odpowiadającymi na te absolutnie rudymentarne potrzeby mieszkańców.
No, prawdą jest, że my mamy taką trochę megalomanię. No, jakby faktycznie wiemy, że nasz bardzo ładny stadion no nie jest w stanie się tam utrzymywać, tak? I jakby, no, PGE Arena jest świetnym obiektem.
A to mimo, że mówisz nasz, Andrzeju, jestem absolutnie wzruszony. Nie wiem, czy
tak, absolutnie
tego
nie,
słucha,
jest to,
ale
metropolitalny
stadion. Bardzo się cieszę.
I absolutnie, no wiemy, że...
Mówi tak Andrzej Bień, Gdynia, drodzy
państwo. To jest jakby obiekt, który się no, nie zwrócił w żaden sposób, tak? I rzeczywiście...
Ale jest
się zwraca.
Porównując go, porównując... No,
mój drogi Jacku,
setki lat jeszcze mi się zaczął chyba. Porównując jakby te rzeczy potrzebne małym wspólnotom, ta uliczka, która jest obok nich, krzywy chodnik, no to faktycznie to trudno może czasami bronić, ale naprawdę potrzebujemy różnych rzeczy w którym mieście, tak? To nie są tylko obiekty...
Jednych i drugich.
Nie wszystkie uliczki to jest jakby to, co zrobimy od razu, to jest jasne. Potrzebujemy też zupełnie innych obiektów. Teatry, nie teatry, no kultura... Bardzo ważny wymiar również życia.
Rzeczy i środki, które są bliżej mieszkańca po prostu.
Tak, tak.
No dobrze, to budżet obywatelski można powiedzieć, że mamy zamknięty na tę chwilę i w tym przypadku, chociaż to jest na tyle interesujący temat, że będziemy do niego wielokrotnie jeszcze wracać. Natomiast w ubiegłym roku przez Polskę przewaliła się fala referendów i prób przeprowadzania takich referendów na różnych poziomach samorządów i w dużych miastach, tych największych i też w bardzo małych gminach. I spotkałem się z takim stwierdzeniem, który określającym to zjawisko jako demokracja zemsty, że to było skierowane przeciwko, a nie, że było to narzędzie budujące coś nowego. Grzegorz Strzelczyk się krzywi.
Mieliśmy okazję do obserwowania dziwnych zachowań, szczególnie w tych najbardziej politycznym referendum, które było w Warszawie, bo Partia Obywatelska, Platforma Obywatelska, która ma w nazwie ten akcent, zawsze deprecjonowała i właśnie takie określenia, o których mówi pan redaktor, z tamtej strony się pojawiały właśnie, że to jest zemsta, że to jest chęć odwołania, że to jest upolitycznienie nadmierne i tak dalej, i tak dalej.
To powiedział naukowiec.
Okej.
Okay. Ja to wyczytałem w każdym razie.
W porządku, ale ze strony rządowej, czy nawet ze samego pana prezydenta. Tak, to bardzo ładnie to podchwyciły i wszyscy ze strony rządzącej tymi hasłami operowali, tymi hasłami posługiwali. Natomiast ten przykład warszawski daje nam kapitalne doświadczenie, jeżeli chodzi o skuteczność referendum. Przecież zobaczcie państwo, co mieszkańcy Warszawy obserwowali przed referendum. Pewną arogancję pani prezydent, słynne 5 zł za wejście do Wilanowa, pewne zaniedbania, jeżeli chodzi o kwestie realizacji.
Ale czy Warszawa jest dobrym przykładem odzwierciedlającym cały ten proces, to co się działo na w różnych miejscach kraju, także naszego regionu?
Bardzo dobrym, jeżeli chodzi o mechanizm, jaki referendum wymusza. Zobaczcie
państwo. Czyli mobilizację, tak, podnoszenie efektywności, wręcz
władze,
pracy.
Władze, które są aroganckie, nie słuchają obywateli, nie stosują się do tych odgłosów, które dochodzą ze społeczeństwa. Sama groźba referendum spowodowała to, że pani prezydent Warszawy nagle doznała pewnego przyspieszenia, zauważyła, że w Warszawie są problemy, próbowała je rozwiązać, odwołała osoby odpowiedzialne za te zaniedbania w bardzo krótkim okresie przedreferendalnym, a przez długie lata swojej kadencji nie potrafiła nic zrobić w tych
A udzierając to z tej szaty politycznej, partyjnej już konkretnie, czy to też nie jest tak, że trochę...
Ja nie powiedziałem, że pani prezydent była wiceprezydentem Platformy Obywatelskiej. Mówiłem o prezydencie Warszawy.
O Platformie Obywatelskiej pan tam mówił.
O hasłach Platformy Obywatelskiej.
Natomiast czy to też nie jest tak, że za każdym razem jest domniemanie tego, że ta władza chce bardzo źle zrobić i same złe intencje są i no, to, że nie potrafi rządzić, to jest jakby już oczywista oczywistość, sięgając do klasyka.
Znaczy ja myślę, że tutaj są różne przypadki. Rzeczywiście mówimy w przypadku warszawskim, to jest trochę inna sprawa. Są też drobniejsze referenda w innych sprawach, ale też bardzo poważne referendum, które no nie odbyło się, bo jakby nie spotkało się z akceptacją parlamentu dotyczącego posyłania naszych dzieciaków do pierwszej klasy w określonym wieku. I tutaj wydaje mi się, że ono było troszkę przeciwko koncepcji obecnej, natomiast było przede wszystkim za tymi dzieciakami. Moim zdaniem najlepszym rodzicem akurat drugo- i pierwszoklasisty. I to zamieszanie, które zostało wprowadzone przez niestety rząd Donalda Tuska z odraczaniem decyzji, czy mają iść, czy nie mają iść, czy za 2 lata, czy kiedy. I absolutnie niekompetentna polityka informacyjna MEN-u w tym czasie. No przyznam się, że ja przeżywałem to dwukrotnie i jakby wiem, że to po prostu była absolutnie nieodpowiedzialna sytuacja.
A po co jeździć od 6 roku życia, czy od 7?
Posłałem od 6, bo miałem wtedy świadomość, że będę miał obowiązek za chwilę. Tak? Gdybym nie musiał tego zrobić w tym czasie, to bym ich nie posłał. I to jest jakby...
Ale to, że zabrakło w tym przypadku jednoznacznego sygnału, że będzie tak...
Ale tutaj jakby wyraźnie powiedziało społeczeństwo, się wyraźnie powiedziało. Nie słuchamy ich.
To jest akurat klasyczny argument przeciwko takim dyskusjom. Znaczy od szczegółu do ogółu, bo wreszcie mamy jakiś temat, gdzie możemy się pospierać troszeczkę. Myślę, że przy metropolii się pospieramy, a spieramy się przy referendach. Oczywiście nie jest tak, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wygrała to referendum, dlatego że dokonała zmian kilku na ostatniej prostej.
Drugi tylko, Jacku, że dlatego, że mieszkańcy Warszawy.
Tylko dlatego, że mieszkańcy Warszawy nie chcieli jej.
Pani prezydent.
Nie chcieli odwołać. Natomiast, drodzy państwo, referendum jako instytucja regulacyjna, która ustrojowo została pomyślana, jako instytucja o charakterze nadzwyczajnym, czyli ma, jakby nasi przodkowie ładnie powiedzieli, ekstraordynaryjnym, która ma regulować sytuacje wyjątkowe, kiedy w istocie wójt, burmistrz, prezydent czy rada miasta nie są w stanie realnie rządzić. Jest, z uwagi na chorobę, prezydent przebywa w więzieniu. Mi się kiedyś zdarzyło zawieranie umowy z jednym z prezydentów dużych miast w Polsce, który przebywał w więzieniu dla klienta. Musiałem negocjować dosyć duży kontrakt.
Myślę, że w Piotrkowie tak było.
To akurat dotyczyło tak jest, o, Grzegorz jest bliższy prawdzie. Konflikt pomiędzy Radą Miasta a prezydentem, który jakby uniemożliwia absolutnie współpracę. To są sytuacje, w których ja jestem sobie w stanie wyobrazić jakby potrzebę zastosowania tej instytucji w charakterze nadzwyczajnym. Natomiast w pewnym momencie zaczęto stosować referendum w Polsce jako normalną instytucję ustrojową, która pozwala nam na zaatakowanie prezydenta, którego się nie lubi, czy wójta, którego się nie lubi. Jesteśmy opozycją, jesteśmy w stanie zebrać odpowiednią ilość podpisów. Kilka partii dużych w Polsce ma taką możliwość i przeszkadzamy mu rządzić. I to jest instytucja w tym sensie patologiczna. Znaczy ona absolutnie wypacza demokrację. I nieważne, kto ją stosuje, bo tu się akurat absolutnie nie zgodzę z Grzegorzem. Znaczy zgodzę się z jednym. Zgodzę się z tym, że hipokryzja również nie ominęła moich kolegów i koleżanek partyjnych w tym względzie. Ale patrząc na wiele referendów, zapominając na moment o Warszawie, na wiele referendów w Polsce, one najczęściej nie służyły budowaniu jakiegoś publicznego dobra, publicznej wartości, a służyły wyłącznie politycznej chucpie. I bez względu na to, kto taki wniosek składa, jaka partia polityczna w jakim mieście, uważam, że jeżeli nie zaistnieją warunki o charakterze nadzwyczajnym, to wypacza demokrację, dlatego że jednym z elementów demokracji, instytucji demokratycznych jest absolutnie kadencyjność. I to, że polityk powinien budować, rządząc powinien opierać się na strategii. Strategia zatrudnienia jest długofalowa, musi zakładać długi okres rządzenia, w tym przypadku 4 lata. Polityk, który wie, że co 10 miesięcy będzie podlegał procedurze referendalnej, zaczyna, i tutaj jak gdyby wpisałbym się w głos Grzegorza Strzelczyka odnośnie Warszawy, zaczyna rządzić taktycznie. Znaczy zaczyna realizować pewne cele po to, żeby łapać głosy, a gubi strategię z pola widzenia. I to z punktu widzenia długofalowych interesów miasta jest bardzo szkodliwe.
Andrzej, powiedzenie, że referendum wypacza demokrację, to jest jakby pewnie...
Sytuacji, kiedy są duże mamy.
Ludzie, niech przekaz radiowy nie będzie taki. No, referendum jest oczywiście narzędziem, które warto
referendum
w demokracji wykorzystywać.
Służące odwoływaniu władzy miasta demokratycznie wybranej.
Może w tym wymiarze, ale referendum to coś szerzej. To nie tylko to. Ale chcę powiedzieć o czymś więcej, bo to nie tylko takie referenda są, tak? Mówimy o referendach, które mogą dotyczyć spraw lokalnych. Mówimy o lokalizacji elektrowni jądrowej, tam i innych rzeczy.
Ale nie, to jest zupełnie inna sprawa. Ja rozumiem, że pytanie redaktora Leszka Szmidtka dotyczyło tych referendów w Polsce, które się odbywały, które miały na celu odwoływanie władz lokalnych, bo
mówiąc o demokracji zemsty, tak. Oczywiście tak, natomiast
innym zupełnie są referenda merytoryczne, tak? No to jest absolutnie...
To jest bardzo mało.
Tak? Referendum dotyczył odwoływania władz.
Zgódźmy się, że wszystkie referenda są narzędziem demokratycznym.
No właśnie, to jest...
I tutaj rzeczywiście jest prawdą, że mamy...
I każdy ma prawo zbierać te podpisy.
Jasne, i tutaj mówimy, że mamy dwa rodzaje referendów, czyli tych referendów merytorycznych. Przypomnę, że w tej kadencji, państwa kadencji Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach nie przeprowadzono żadnego kluczowego referendum. To jest to, o którym mówił kolega Bień w sprawie sześciolatków, ale przypomnę, były zebrane podpisy w sprawie wieku emerytalnego, też zostały zmielone i wyrzucone do kosza. Było jeszcze co najmniej 2 czy 3 inicjatywy, które miały kilkaset tysięcy podpisów zebrane i żadne nie zostało uwzględnione. Nawet nie dopuszczono do pierwszego czytania tych ustaw.
Jeżeli zejdziemy na poziom lokalny, Bo to jest chyba trochę istotniejsze w tym przypadku, o którym my mówimy i w tym gronie. Co te referenda, które się odbyły i które się nie odbyły, mówią o naszej lokalnej demokracji?
Znaczy, no, tych, które się odbyły, to rzeczywiście tutaj w tych naszych trójmiejskich warunkach to chyba nie było, prawda?
Szerzej Pomorskim.
No, ostatnio mieliśmy odwołanie prezydenta Brzezińskiego.
Tak, i mieliśmy wiele lat temu traktować referendum sopockie, znakomite skądinąd.
Elbląg
w obronie prezydenta.
Elbląg, dołączmy do tego.
Mhm. Elbląg, tak. Gdzie niestety...
Tam skuteczne.
No dobrze, ale co to mówi, bo już mamy bardzo mało czasu, o lokalnych społecznościach, o lokalnych relacjach.
Że są w stanie się zmobilizować. Jak widać, że jeśli ktoś rzeczywiście nieodpowiedzialnie działa, no to ma ten bacik, powiedzmy w cudzysłowie, tę możliwość, że ktoś, społeczeństwo jednak będzie wyraźnie wskazywało, że to nie jest...
Słupski i Starogard akurat pokazują, że się nie mogą zmobilizować.
No więc...
Że są próby.
Tak, są
rzeczywiście,
próby.
Rzeczywiście to jest...
Jest pytanie, czy te próby... Na ile te próby destabilizują sytuację,
uważam, że najgorszą sytuacją w tej, jaką mieliśmy do czynienia właśnie w ostatnim czasie, w ostatniej kadencji, to jest to, że najwyższe władze państwowe z kolei zniechęcają obywateli do udziału w takich referendach. I to jest skandal. Bo mówimy tutaj, że się nie udały. No ale dlaczego się nie udały? Jeżeli prezydent podaje wątpliwość, konieczność takiego referendum, jeżeli premier zachęca wręcz do bojkotowania takiego referendum, to się potem nie dziwmy, że obywatele nie chcą brać aktywnie udziału.
Ja nie wiem, żeby premier czy prezydent zniechęcali mieszkańców Starogardu Gdańskiego czy Słupska do tego, żeby im przyjrzeli.
Chodzi o Warszawę,
Na tym właśnie polega niestety problem hipokryzji w polityce.
W referendum też była próba referendalna, nieudana.
Nie zebrano podpisów.
Na tym właśnie polega problem hipokryzji, iż niestety duża część polityków mówi, kiedy odwołują naszego, to jest to zamach na demokrację, kiedy odwołują cudzego, to jest to, to służy do demokracji. Mnie ta hipokryzja bardzo denerwuje. Niestety, Grzegorz, i ulegasz do tego, że...
Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Jacek Bendykowski, radny sejmiku województwa pomorskiego, Platforma Obywatelska, Andrzej Bień, reprezentujący samorządność, jest to radny Gdyni, Grzegorz Strzelczyk, Prawo i Sprawiedliwość, radny Gdańska, Leszek Szmidtka, bezpartyjny Radio Gdańsk.
Dziękujemy
Państwu.
Dziękujemy.
Miłego dnia.
Dziękujemy.